Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem Radia Gdańsk w studiu Radia Gdańsk w Słupsku jest Mirosław Betkowski, kandydat na prezydenta Słupska, z którym rozmawia Przemysław Woś. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Dalej pan ćwiczy aikido?
No nie, niestety nie. Podczas pewnych zawodów połamał mi się obojczyk i musiałem zrezygnować. Ale uprawiam sport do tej pory, jazda rowerowa.
Ale pan będzie jakieś takie sztuki związane z aikido wykorzystywał w kampanii wyborczej? Pytam, bo to raczej sztuka walki defensywnej, wykorzystająca słabość rywala.
To znaczy tak, na pewno cała filozofia aikido będzie wykorzystana. Tutaj trzeba jednak zachować spokój, umiar, ustąpić, kiedy trzeba ustąpić, a zaatakować, kiedy zaatakować.
W dawnych czasach aikido mogło nawet decydować o życiu i śmierci, bo wykorzystywano słabe części ciała, bądź te najbardziej bogate w tętnice i żyły, i ponieważ ciosy zadawane w takie punkty były śmiertelne.
Tak.
To czym pan zamierza śmiertelnie, w kampanii wyborczej oczywiście, ugodzić swoje rywalki, bo trzy kobiety z panem rywalizują?
Myślę, panie redaktorze, że tutaj akurat ta część aikido nie będzie w ogóle brana pod uwagę. Ja nie chcę tutaj jakichś poważnych takich rozliczeń. Myślę, że to zrobi społeczeństwo. Ja chciałbym prowadzić kampanię pozytywną, pokazywać to, co potrzebne nam, a nie robić rozliczenia.
A ma pan rozpoznawalność w mieście? Bo proszę się nie obrazić, ale myślę, że ma pan dużą rozpoznawalność w swoich studentów, w rodzinie. Ale czy mieszkańcy Słupska w ogóle wiedzą, kim jest Mirosław Betkowski?
Z rozpoznawalnością jest troszeczkę różnie, bo w swoim środowisku faktycznie jestem rozpoznawalny, nie mówię już o studentach, ale w ogóle o całym świecie nauki i tam, gdzie działam społecznie, jestem rozpoznawalny. Mieszkańcy, jak się w tej chwili spotykam, to mówią, ach, to ty, zdziwienie. No, bądź co bądź, mieszkam w tym mieście 56 lat, tu kończyłem szkoły, tu się rozwijałem, tu rodzinę założyłem, także środowisko mnie troszeczkę zna. Ludzie poznają mnie na ulicy już coraz częściej, jak mnie widzą, ach, to ty, no i nawiązujemy różne...
A prowadzi pan w ogóle kampanię wyborczą? Bo tak sobie przejrzałem pana w internecie i wychodzi mi na to, że mniej więcej 8 września pan założył konto na Facebooku. Pomyliłem się bardzo?
Nie.
Na Twitterze pan w ogóle nie ma konta, na Instagramie tak samo i na Snapchacie. Dzisiaj jednak ta część kampanii wyborczej przenosi się do sieci i właściwie nie ma kandydata, który by w internecie kampanii bardzo intensywnej nie prowadził.
Panie redaktorze, już mówię. Facebooka swoją prowadzę troszeczkę dłużej, bo powiedziałem tak, ale prowadzę dosyć długo. Instagrama jeszcze nie mam, ale myślę, że wkrótce mnie mój syn nauczy, bo przyznam się uczciwie, że no jestem takim człowiekiem, który nie wszystkie nowinki technologiczne, internetowe rozumie. Co zaś do strony internetowej. Stronę internetową miałem swoją, ale ona była typowo naukowa, gdzie doradzałem biznesmenom, jak prowadzić taki poradnik savoir-vivre i różnego typu rzeczy związane z biznesem. Ta strona została w tej chwili zatrzymana. Jest w budowie. Najprawdopodobniej.
Taki komunikat jest na stronie. Tak.
Dziś, jutro ruszy nowa strona.
A proszę powiedzieć, bo pan zgolił wąsy. To był, ktoś doradził? To korzysta pan z jakichś porad wizażysty?
Nie, przyznam się uczciwie, tu pozdrawiam moją żonę. Moja żona cały czas mówiła o tym. I był maluteńki wypadek, może na pierwszych nawet zdjęciach moich tam było widać, uszkodziłem sobie wargę i to było jedną z przyczyn, że musiałem
tego
wąsa.
Czyli to nie dla wyborów, żeby odmłodzić, zmienić swoje amplua.
Mam tyle lat, ile mam, także tutaj nie kryję tego.
Dlaczego pan startuje w wyborach teraz? Sam pan powiedział, że jest pan po 50 i to jest właściwie pana debiut. Nigdy pan nie starał się o to, żeby być radnym, żeby być w sejmiku województwa pomorskiego, a teraz od razu na głęboką wodę pan skacze jako kandydat na prezydenta Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego.
Panie redaktorze, troszeczkę cofnę się do historii. W pewnych latach, 2008-2009, miałem okazję reprezentować nasze miasto na Związku Miast Polskich. Zresztą pisałem pracę doktorską o naszym mieście i o miastach nam podobnych. Kiedy był rozkwit, kiedy rzeczywiście mogliśmy się chwalić bardzo znacznymi wskaźnikami. Nie chcę tu podawać ich, bo to nie chcę zanudzić słuchaczy wskaźnikami. Po kilku latach, kiedy obserwuję to miasto, kiedy są jakieś rozgrywki polityczne, których nikt właściwie nie rozumie, jakieś dziwne rzeczy, które się dzieją, stwierdziłem, że nie. Najwyższy czas i pora, żebym się wziął za to, żeby w tym mieście było normalnie, tak jak było kiedyś. Żeby to miasto miało rozwój, żeby ludzie nie uciekali.
A co to znaczy jest normalnie? Bo wszyscy właśnie mówią, że chcemy, żeby było więcej miejsc w przedszkolach, żeby były niedziurawe jezdnie, żeby były proste chodniki. No, właściwie to jest właśnie program właściwie wszystkich kandydatów. Więc czym pan się na tym tle wyróżnia?
Wyróżniam się tym, że ja nie mówię tylko haseł, ale ja podaję dokładne rozwiązania. takie, które trzeba zrobić i przede wszystkim skąd wziąć na to pieniądze, bo to jest najważniejsze. Bo nie sztuką jest powiedzieć, że chcę zrobić to czy tamto, tylko przeanalizować nasz budżet, który jest w tej chwili, jest jaki jest, każdy doskonale go widzi i wie, na czym ten cały budżet nasz polega.
To jakie są słabe punkty tego budżetu, jeżeli już o nim mówimy?
Pierwsza rzecz to taka, że żeśmy go niepotrzebnie zrolowali. To jest pierwsza rzecz.
Mówi pan o kredytach, tak?
O kredytach. Jeżeli weźmie pan budżet, który zatwierdziła Rada Miejska w 2015 roku, w 2030 roku było zero.
Mówi pan o zobowiązaniach w tej chwili, tak?
O zobowiązaniach.
Zrolowanie, czyli to jest spłacanie kredytów nowymi kredytami i rozłożenie ich na dłuższy okres spłaty.
Czyli tak, jeżeli, już tak mówiąc, żeby sprawa była jasna, żeby każdy zrozumiał. Jeżeli bierzemy kredyt na 10 lat, spłacamy oczywiście więcej, ale spłacamy krócej i odsetki, obsługa bankowa jest wtedy mniejsza, czyli płacimy de facto troszeczkę mniej. Jeżeli rozciągamy to na 48, na 50, oczywiście mniej spłacamy, ale odsetki i obsługa bankowa rośnie znacznie. Taki tu właśnie podaję przykład, bo jeżeli weźmie pan teraz budżet i dokładnie w tym samym miejscu pan spojrzy, to mamy dziwnym zbiegiem 71 milionów 400 urosło nam.
No Robert Biedroń cały czas tłumaczy, że zminimalizował, zmniejszył zadłużenie miasta Słupska, więc nie mówi prawdy?
No więc ja się pytam, skąd jest te 71 milionów? Jeżeli patrzymy na 71 milionów, to ma pan rozwiązany część kolejki mieszkaniowej. To jest, proszę pana, 10 bloków po 36 mieszkań. To jest ta kwota. I teraz, jeżeli pan popatrzy, że ma być coś normalnie, to niech to będzie normalnie. Nie opowiadajmy rzeczy, że coś spłacamy, że nam jest lepiej, tylko pokażmy rzeczy, które się dzieją. To ja nie opowiadam tutaj niestworzonych historii, tylko to jest namacalne. Można wziąć budżet i sprawdzić i dokładnie to jest.
W 2010 roku pan uzyskał tytuł doktorski na Uniwersytecie Gdańskim. Tytuł pana rozprawy to strategie marketingowe w transporcie zbiorowym miast średniej wielkości w Polsce. Jeździ pan w ogóle autobusem komunikacji miejskiej w Słupsku?
Jeździłem, w tej chwili jeżdżę własnym samochodem.
A ile jest linii autobusowych, kojarzy pan w Słupsku?
Myślę, że jest chyba 16.
A linia numer 20 gdzie jeździ, pamięta pan?
Nie wiem, to już nie za moich czasów.
Nie ma takiej linii, powiem panu. Trochę chciałem pana wpuścić w maliny, mówiąc kolokwialnie. Dobrze, ale niech pan wytłumaczy, dlaczego pana zdaniem nie kursuje autobus żaden miejski do Ustki na przykład? MZK nie prowadzi takiej usługi w ogóle, twierdzi, że jest nieopłacana, tymczasem trzy inne firmy prywatne takie usługi świadczą.
Proszę pana, nie znam polityki obecnej, którą prowadzi pani prezes. Nie chciałbym tego tematu nawet podejmować, bo może wyrządzę krzywdę, ale ja pamiętam, że kiedyś były porozumienia międzygminne i to wszystko funkcjonowało dosyć dobrze. Czy w tej chwili się nie opłaca? Wątpię w to. Myślę, że...
No pytam pana, bo tytuł pana pracy doktorskiej to strategie marketingowe w transporcie zbiorowym miast średniej wielkości. Co by pan zmienił w komunikacji miejskiej w Słupsku?
Przede wszystkim dałbym odpowiedzialność za to, co się robi, bo w tej chwili, tak jak ja obserwuję po tych wszystkich zmianach, jeżeli jest wozokilometr wypłacany przez Radę Miejską, to... Wie pan, jeżeli się dostaje publiczne pieniądze, to nie każdy umie nimi dobrze rządzić.
Właściwie wszystkie firmy publiczne dostają pieniądze z budżetów i na tej podstawie świadczą usługę.
Tak, ale jeżeli by były zmienione na zakłady budżetowane, nie jednostki budżetowe, dać im troszeczkę inne możliwości i wtedy trzeba by było troszeczkę konkurować i starać się, myślę, że zdrowa konkurencja wyszłaby na dobre wszystkim.
A pan myśli o prywatyzacji MZK w Słupsku?
Nie prywatyzacji. Troszeczkę zmiany jej zarządzania, troszeczkę w inny sposób. Dać większą swobodę, ale i wymagać więcej. Bo w tej chwili jest wymaganie, na czym polega. Jeżeli się nie odbędzie kurs, no to MZK nie dostaje kasy. Ale właściwie można spokojnie funkcjonować, tak? Miasto pokryje koszty. Nie ma tutaj jakiejś specjalnej odpowiedzialności i specjalnego wysiłku, żeby podnieść na inny poziom. Myślę, że tu właśnie takim przykładem jest linia numer 10.
A pan na miejskie linie wpuściłby firmy prywatne? Żeby podnieść tą konkurencję, czy nie? Czy to nie jest dobry pomysł?
Jeżeli to byłoby zdrowe dla konsumentów, czyli dla pasażerów, to dlaczego nie? Przecież jeżeli miasto robi dopłaty, to przepraszam bardzo, a co za różnica komu robi dopłatę, czy MZK, czy prywatnym? Jeżeli usługa jest tańsza, a lepiej wykonywana, niech ją robi prywatny zakład.
Chciałem pana jeszcze zapytać, bo Akademia Pomorska w Słupsku to jest uczelnia, która ma teraz około 3000 studentów. To nie jest zbyt wiele. W rankingach szkół wyższych perspektyw w roku 2018 zajęła 63. miejsce, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że w 2016 roku to było miejsce 73. Rok później, czyli w roku 2017 65, więc jest coraz lepiej. Ale to nie jest przypadkiem druga liga uczelni wyższych w Polsce?
Panie redaktorze, no nie oszukujmy się, są tak zwane centra uniwersyteckie i to są główne centra naukowe, gdzie rzeczywiście jest tych studentów bardzo dużo. W tym roku na naszej akademii zanotowaliśmy bardzo wysokie przyjście wysokie naszych studentów. Mamy ponad 1100 osób, które przyszły na pierwszy rok. Także jest to widoczny wskaźnik, który poszedł.
Pytam pana o to, dlatego że jest takie badanie profesora Gorzki z Akademii Pomorskiej, który przebadał preferencje maturzystów w roku 2015 i tam 88% maturzystów wskazało, że właściwie nie wiąże swojej przyszłości ze swoim rodzinnym miastem, czyli ze Słupskiem, i planuje wyjazd na stałe. I pytam pana w związku z tym, jaki pan ma pomysł, żeby zatrzymać młodych ludzi w Słupsku?
Przede wszystkim tak, jeżeli już skończmy ten temat najpierw z naszą Akademią Pomorską. W tej chwili, nie wiem, czy jest to tak bardzo widoczne, ale myślę, że tak, powstaje bardzo dużo nowych kierunków właśnie pod kątem wykorzystania tutaj naszej młodzieży. Bardzo mocno w to wchodzi nasz słupski biznes lokalny, który te osoby bierze do siebie na różnego typu staże. Więc te osoby już mają zatrudnienie, już mogą się wykazać pewnymi rzeczami. Uczelnia zrobiła się bardziej taka prostudencka i probiznesowa.
Myśli pan, że studenci to zauważą? Młodzi
już zauważają. Dlatego, tak jak mówię, w tym roku już mamy wzrost osób zainteresowanych naszą uczelnią. Ale uczelnia to nie wszystko. Myślę, że młodym ludziom trzeba przede wszystkim stworzyć warunki do tego, żeby mogli tutaj żyć. Żyć i mieć jakąkolwiek rozrywkę. Takim moim pomysłem na to jest też na nowo uaktualnienie, żeby zaczął wreszcie żyć nasz park kultury. Ja jako dzieciak pamiętam, że tam chodziłem na koncerty Kasi Kowalskiej, Kombi, tam się działo, tam było pełno wszystkiego, tam życie tętniło i my jako młodzi chłopcy, myśmy mieli gdzie się bawić. Dzisiejsza młodzież nie ma gdzie. Jest parę klubów, spotykam się z różnymi DJ-ami, którzy mówią wprost, słuchaj, my jeździmy na zachód, bo tu nie ma miejsca, żebyśmy zrobili event. W klubie tego się nie zrobi, a nie ma miejsca. Młodzież potrzebuje też rozrywki, potrzebuje mieszkań, żeby mogli mieszkać. Na to też trzeba przeznaczyć rozbudowę mieszkań komunalnych albo dać możliwość podbudowy domków jednorodzinnych, zrobić preferencje, tak jak to jest w innych miastach czy w innych na zachodzie. Można to wszystko zrobić, po prostu trzeba ruszyć. Przecież my ostatnio nie mamy żadnych nowych inwestycji. Wszystkie inwestycje, które są w tej chwili w mieście robione, to są jeszcze za czasów, kiedy Kobyliński je przygotował. Właściwie jest tylko realizacja planów, które były za czasów Kobylińskiego. Nic nowego nie mamy. Nie występujemy o żadne fundusze europejskie czy nasze krajowe.
No, prezydent Słupska mówi, że jest wręcz przeciwnie i pokazuje liczby, że pozyskał dla miasta 170 milionów złotych.
No to niech powie skąd, kiedy i na co.
Pewnie zapytamy podczas debaty, na którą pana już teraz zapraszam. Dziękuję bardzo. Doktor Mirosław Bytkowski, Słupskie Porozumienie Obywatelskie, kandydat na prezydenta Słupska, był gościem Radia Gdańsk. Kłaniam się. Do usłyszenia. Przemek Woś.